Kancelaria. Magazyn prawniczy Radia Radom. W każdy poniedziałek o 10.15 mecenasi kancelarii Kazimierz Wlazło i Aneta Guza-Wójtowicz pomagają rozwiązać Wasze sprawy. Kancelaria. W każdy poniedziałek o 10.15 tylko w Radiu Radom.
Dzień dobry, witam serdecznie. Joanna Stachurska-Ruszkowska, w naszym studiu Aneta Guza-Wójtowicz, mecenas z kancelarii, z którą współpracujemy przy okazji naszego programu. Witam serdecznie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dzisiaj będziemy mówić o mobbingu. Ten temat krąży wielokrotnie w mediach. U nas był już poruszany przy okazji omawiania tegorocznych zmian w kodeksie pracy. Niemniej jednak jest to problem zasługujący na szersze omówienie. Wystarczy powiedzieć, że z danych PIB wynika, że w 2018 roku do Inspekcji Pracy skierowano 1825 skarg dotyczących mobbingu. No, nie mówimy o tych osobach, które takich skarg nie złożyły, bo pewnie było ich wielokrotnie więcej. Jest to skala ogromna i wyjaśnijmy, czym jest mobbing i kiedy mamy z nim do czynienia.
Faktycznie skala problemu jest bardzo duża. Te dane, które pani poruszyła, są to dane oficjalne i faktycznie dotyczące tylko tych osób, które zdecydowały się złożyć tego rodzaju skargę. Tak jak pani słusznie powiedziała, osób, które się nie zdecydowały, zakładam, jest co najmniej drugie tyle. Może zacznijmy od przypomnienia najpierw takiej kodeksowej definicji, czym jest mobbing, ale później chciałabym, żebyśmy przeszły do konkretnych przykładów. Otóż zgodnie z przepisami mobbing jest działaniem albo zachowaniem, które dotyczy pracownika, albo jest skierowane przeciwko pracownikowi i polega na uporczywym i długotrwałym nękaniu albo zastraszaniu pracownika. Celem mobbingu jest wywołanie u pracownika zaniżonej oceny jego przydatności zawodowej, powodujące albo mające na celu poniżenie, ośmieszenie pracownika, wyizolowanie go albo wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
To jest definicja. Tak. A jak w praktyce objawia się mobbing? Konkretnie tak. Jakie to są, mogą być działania?
Była taka mądra osoba, mianowicie myślę o pewnym szwedzkim lekarzu, który się nazywał Heinz Lehmann. Pozwolę sobie jego imię, nazwisko przytoczyć, bo on jako pierwszy opracował taką listę zachowań takich praktycznych, przemawiających do wyobraźni, które mogą być właśnie kwalifikowane jako działania mobbingowe. I dla przykładu, mobbingiem w relacji między pracownikami jest na przykład bezustanne krytykowanie kogoś, jakieś bezustanne, nieuzasadnione uwagi, izolowanie jakiegoś współpracownika, naszego kolegi, koleżanki od reszty grupy, plotkowanie na jego temat, czy rozpowszechnianie negatywnych, fałszywych informacji na temat takiej osoby. Mobbing może mieć również postać żartów na temat życia osobistego naszej kolegi, naszej koleżanki czy naszego kolegi. Może to być choćby tak prozaiczna rzecz, jak parodiowanie sposobu chodzenia, mówienia, gestów czy mimiki danej osoby, atakowanie czyichś poglądów osobistych, politycznych, religijnych. Może to być sugerowanie komuś, że powinien iść na badania psychiatryczne, bo coś jest z nim nie tak. A już na pewno mobbingiem jest stosowanie wulgarnych przezwisk albo innych upokarzających wyrażeń. Myślę, że każdy może sobie wyobrazić, jakiego rodzaju to jest słownictwo. Ważne jest, aby tego rodzaju działanie nie było jednorazowe. Ono musi się powtarzać, być ciągłe, konsekwentne i źle nacechowane.
I wtedy jest mobbingiem.
I wtedy jest mobbingiem, dokładnie tak.
Mobbing w relacji szef-pracownik, bardzo trudny temat. Kiedy możemy rozpoznać, kiedy szef wydaje nam polecenie, a kiedy jego polecenia są mobbingiem?
No tutaj faktycznie jest ciężej niż w przypadku relacji między pracownikami. Mhm. Tak, ponieważ jak pani słusznie zauważyła, jeżeli jesteśmy w stosunku zatrudnienia, musimy liczyć się z tym, że jesteśmy zobowiązani do wykonywania poleceń. Ktoś nam może wiążąco nakazywać, co i kiedy mamy robić, no nie zawsze, a w zasadzie rzadko kiedy takie polecenie powinno być kwalifikowane jako mobbing, natomiast niestety zdarza się, że i takie polecenia przybierają postać działań mobbingowych. Dla przykładu również, żebyście państwo mogli sobie to łatwiej wyobrazić. mobbingiem w relacji pracownik i przełożony może być kwestionowanie przez przełożonego niezasadne naszych decyzji, umniejszanie naszych umiejętności, publiczne, nieuzasadnione krytykowanie tego, co żeśmy nie zrobili albo co w ocenie pracodawcy żeśmy źle zrobili. Może to być niezlecanie nam zadań w ogóle, żeby wykazać, że jesteśmy nieprzydatni, albo odwrotnie. Wydawanie nam poleceń z terminami, które są po prostu nierealne. Może to być zlecanie nam również zadań, które fizycznie przekraczają nasze umiejętności. No myślę, że to takie najbardziej klasyczne przypadki.
Dużo tego. Czy możemy powiedzieć, wskazać, co nie jest mobbingiem?
Tak, może to również jakoś przemówi do wyobraźni, jeśli sobie powiemy choćby krótko, jakie działania występujące często w relacji służbowej, pracowniczej na pewno nie będą kwalifikowane jako mobbing. Na pewno mobbingiem nie jest to, że przydarza nam się stres w miejscu pracy, że pracujemy pod pewnym stresem.
To jest normalne, to bo jest... już mamy pewną nadwrażliwość na pewne słowa, stwierdzenia, określenia, prawda? Tak. Więc jak się czujemy jakiś dyskomfort, to nie zawsze to jest mobbing,
dokładnie,
tylko nasz dyskomfort.
Dokładnie. Brak dyskomfortu, brak poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy, czy niespełnianie się w pracy, czy to, że przełożony nas nadzoruje i to często nadzoruje, czy to, że ma wysokie wymagania co do jakości naszej pracy. Tego rodzaju sytuacje na pewno nie są mobbingiem. I również wracając do tego kryterium systematyczności w takim poniżaniu, jednorazowy przypadek poniżenia kogoś, użycie jakiegoś wulgarnego słowa czy zachowania też jeszcze nie będzie mobbingiem. Pamiętajmy, że żeby coś było mobbingiem, musi być działaniem wielokrotnym, źle nacechowanym. Jednorazowy akt to za mało.
No dobrze, a teraz, bo mówimy tutaj o mobbingu między współpracownikami, między relacją pracownik-szef, a czy może odwrócić rolę? Czy szef może być zmobbingowany przez zespół, przez pracowników?
Można. Pewnie ciężko to sobie wyobrazić, ale myślę, że na podstawie przykładu, o którym zaraz powiem, zrozumiecie Państwo, że jak najbardziej jest to możliwe. Mobbing może być również w relacji pomiędzy pracownikami a pracodawcą, czyli pracownicy mogą mobbingować swojego szefa albo przełożonego. I najprostszym tego rodzaju przykładem jest sytuacja, w której dochodzi do awansu jednego z członków danej grupy pracowniczej, co pozostałym osobom po prostu się nie podoba. W grupie siła postanawiają się sprzysiężyć przeciwko tej osobie, która odniosła sukces i pokazać jej, kto tu rządzi i bynajmniej nie ona, pomimo to, że ma większe kompetencje. I to może być właśnie najbardziej klasyczny przypadek tego mobbingu pionowego pomiędzy pracownikami a przełożonym.
Myślę, że nie tak wcale odosobniony, prawda? Ten przykład jest.
Też tak myślę.
Czy są jakieś predyspozycje dotyczące tego, kto może być mobberem, a tego, kto może być ofiarą mobbingu?
Tak. Z całą pewnością są takie predyspozycje. Trochę tutaj generalizujemy, bo nie zawsze jest tak, że osoba wrażliwa będzie ofiarą mobbingu, ale faktycznie są takie cechy charakteru, które jakby w cudzysłowie pomagają temu, że stajemy się albo mobberami, czyli tym, kto mobbinguje, albo z kolei przyjmujemy tą postać ofiary mobbingu. Jeżeli chodzi o mobberów, czyli osoby, które są sprawcami mobbingu, z reguły są to osoby, które są nieempatyczne, rywalizują z innymi, dążą do władzy, są zazdrosne o czyjeś umiejętności, czyjeś względy. Ofiarami mobbingu z reguły są osoby, które są wrażliwe, mają niską samoocenę, osoby z problemami osobistymi, ale mogą to być również osoby, które odnoszą sukcesy i z tego powodu narażają się swoim współpracownikom, którzy wykazują po prostu do takiej osoby niechęć i tą niechęć pokazują właśnie w postaci działań mobbingowych.
Jak z tym walczyć? Czy można zrobić coś, żeby zapobiec temu zjawisku?
Tak, pierwszą osobą obowiązaną do przeciwdziałania mobbingowi jest pracodawca, to wynika z kodeksu pracy. I trzeba powiedzieć od razu jasno, jasno, jeżeli dochodzi do działań mobbingowych, osobą pozwaną jest właśnie pracodawca. Czyli nawet jeżeli mnie w pracy mobbingowałaby koleżanka, to ja pozywam swojego pracodawcę, mówiąc wprost. Więc faktycznie pracodawcy powinni podjąć jakieś obiektywnie, prawidłowe, wymierne działania, żeby temu zapobiegać. Takimi najczęściej pojawiającymi się rozwiązaniami są wprowadzenie procedur antymobbingowych. Mhm. W niektórych zakładach pracy nawet się powołuje funkcję rzecznika antymobbingowego, czyli takiej osoby, która jest bezstronna, do której można zgłaszać swoje jakieś zastrzeżenia czy wątpliwości w tym zakresie. Warto kierować pracowników, zwłaszcza kierowników grup, na szkolenia, aby byli czuli na działania mobbingowe. Już nie daj Boże, żeby sami byli mobberami, ale żeby potrafili zobaczyć w grupie, którą kierują, objawy takich działań i aby potrafili je szybko i skutecznie eliminować. Warto zachęcać pracowników na jakichś pogadankach do tego, żeby nie bali się mówić o działaniach mobbingujących, zwłaszcza jeśli dotyczą ich samych. Zwróćcie Państwo uwagę, pewnie każdy z nas ma jakieś mniejsze lub większe problemy osobiste w domu. W pracy spędzamy taki ogrom czasu, więc warto, tak myślę, może to jakieś takie uwagi bardziej bliższe końcowi, choć jeszcze do końca myślę, że jest kilka tematów do poruszenia, ale chyba warto jakoś umilić sobie to życie, a przynajmniej nie przeszkadzać
w nim.
Nie utrudniać i nie stresować się nawzajem ponad potrzebę.
No dobrze, mówimy o przypadku dobrego szefa, jeśli ten szef niekoniecznie jest taki dobry i zlekceważy te wszystkie sygnały, a wręcz prośby.
Tak. No wtedy pracodawca naraża się wprost na takie działania sądowe. Mhm. Jest to nie tylko odpowiedzialność cywilna, ale też karna. Także konsekwencje mogą być daleko idące.
Jakie roszczenia konkretnie przysługują pracownikowi, który doznał mobbingu?
Pracownikowi, który doznał mobbingu, przysługuje przede wszystkim roszczenie odszkodowawcze i po ostatniej nowelizacji kodeksu pracy roszczenie odszkodowawcze przysługuje nie tylko wtedy, kiedy rozwiązujemy stosunek pracy z powodu mobbingu, ale również wtedy, kiedy decydujemy się na kontynuację zatrudnienia. Mhm. Drugiego rodzaju roszczeniem jest roszczenie o zadośćuczynienie wtedy, kiedy mobbing wywołał u nas rozstrój zdrowia.
Mhm. Jakie dowody, bo myślę, że jakieś dowody powinna taka osoba zgromadzić, jakie to mogą być dowody?
No właśnie, kiedy się decydujemy na pójście do sądu, my musimy jako ofiara mobbingu udowodnić, że faktycznie taka sytuacja miała miejsce. Wiadomo, najprostszym dowodem pewnie byłby dowód z dokumentu, no ale ciężko przyznanie pracodawcy czy kolegi, koleżanki z pracy, że nas mobbinguje, więc musimy sobie radzić w inny sposób. Uważam, że należy zacząć od zapisywania w jakimś notatniku, kalendarzu, informacji, opisu zdarzeń, kiedy doświadczyliśmy mobbingu, na czym ten mobbing polegał i kiedy miał miejsce. Takie własnoręczne, systematyczne notatki również mogą stanowić dowód w sądzie. Być może inni pracownicy zechcą zeznawać. Mogą to być również pracownicy, którzy nie są już pracownikami danego zakładu pracy. Mogą to być wreszcie jakieś SMS-y, maile. Mogą to być również nagrania, można powiedzieć, potajemne.
Takich sytuacji, które się zdarzają.
Tak, zdarza się to. No czasami jest to jedyna możliwość udowodnienia naszej sytuacji, w której się znaleźliśmy, że jesteśmy mobbingowani. Tylko zwracam Państwa uwagę na jedną rzecz. Co do zasady, taki dowód jest dopuszczalny przed sądem, tylko po pierwsze, on nie może być zmalwersowany, czyli nie możemy sobie wycinać z nagrania tych fragmentów.
Czyli całość, to co nagramy, musi zostać zachowane jako oryginał.
Całość, to po pierwsze, a po drugie, nie możemy prowadzić rozmowy w taki sposób, żeby uzyskać to, co my chcemy. Rozmowa musi być taka, jaka byłaby, gdyby nie była nagrywana. Mhm. Sąd, dobry sędzia, takich mamy w sądzie w naszym mieście, na pewno wyczuje, że rozmowa jest kierowana, że rozmowa jest pod coś. Więc
stworzona sytuacja do nagrania.
Dokładnie tak.
Bardzo ważny temat, bardzo rozległy. Dzisiaj dłużej niż zazwyczaj, bardzo przepraszamy, ale temat mobbingu jest faktycznie bardzo, bardzo ważny. No i może temat dzisiejszej audycji sprawi, że rozejrzymy się wokół.
Dokładnie.
Dopatrzymy się osób, które są ofiarami mobbingu i potrzebują naszej pomocy. Może to my, może to wy jesteście takimi osobami. Warto ośmielić walczyć się o swoje prawa, a może, z czego nie zdawaliśmy sobie sprawy, to my jesteśmy mobberami i niefortunne żarty pod adresem naszego kolegi czy koleżanki śmieszą tylko nas.
Dokładnie.
Dziękuję bardzo. Aneta Guza-Wójtowicz, Kancelaria Kazimierz Wlazło i Aneta Guza-Wójtowicz. To była Kancelaria w Radiu Radom.